A teraz z radością zapraszamy na pierwszą w dniu dzisiejszym katechezę. Czy ruch Światło Życie potrzebuje doświadczenia charyzmatycznego?
Jak sądzicie, kochani? W ogóle nie usłyszałem odpowiedzi na zadane pytanie. Czy ruch Światło Życie potrzebuje doświadczenia charyzmatycznego? Zapraszamy księdza doktora Wojciecha Nowackiego, który pomoże nam potwierdzić tę tezę. Ksiądz Wojciech jest dogmatykiem, proboszczem parafii w Łomży, zaangażowany w odnowę w Duchu Świętym, ale także związany z ruchem Światło Życie, członek Unii Kapłanów Chrystusa Sługi. Księże Wojciechu, serdecznie zapraszamy. Przywitajmy gorąco księdza Wojciecha, niech poczuje nasze gorące serca.
Czuję bardzo, bardzo charyzmatyczny klimat tutaj. Także jak przyjechałem z Magdalenki, gdzie wczoraj zakończyło się spotkanie Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym, to tutaj czuję ten sam duchowy klimat. Bogu niech będą dzięki. Bardzo serdecznie dziękuję księdzu biskupowi Adamowi, moderatorowi generalnemu Ruchu Światło Życie, za to zaproszenie, które umożliwiło mi odnowienie mojej obecności też i kontaktu z Ruchem Światło Życie. I bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich odpowiedzialnych zgromadzonych na 40. Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło Życie, ale szczególnie serdecznie pozdrawiam skromną delegację z mojej parafii, z Łomży, z Bożego Ciała. Wybaczcie patriotyzm lokalny. Moi drodzy, w zaproszeniu na kongregację skierowanym przez biskupa Adama przeczytałem, że w tym roku mija 40 lat od momentu, gdy ruch jako hasło pracy rocznej obrał słowa odnowa w Duchu Świętym. 75. rok. W tym roku hasłem pracy rocznej mają być słowa w mocy Ducha Świętego. Tamte czasy, 75. rok, był dla Kościoła w Polsce niezwykłym rokiem. Ja ciągle jestem przekonany, że on potrzebuje nie tylko takiej pracy, jaką wykonali Państwo nowiccy, ale jeszcze głębszej analizy i ukazania znaczenia tego powiewu duchowego, ożywienia duchowego, jaki wtedy Kościół w Polsce przeżył. Duch Święty rzeczywiście tchnął potężnie, dając początek wielu zjawiskom, wielu wspólnotom, tchnąc także w ten sposób, że pojawił się ruch odnowy w Duchu Świętym, ale na początku to wszystko było bardzo ze sobą blisko połączone, przenikające się. No i jak tylko tutaj dzisiaj rano wszedłem, to zaraz moi znajomi mówią: szkoda, że ciebie nie było wczoraj, ale była modlitwa taka pełna mocy. No nie rozedrę się, nie mogę być w dwóch miejscach naraz. To tylko wielkim świętym było dane, ale rzeczywiście klimat tej modlitwy jeszcze jest ciągle odczuwalny, a myślę, że owoce dopiero się będą przejawiały. Patrząc właśnie po tym odniesieniu do historii i po tym, jak to historyczne dziedzictwo jest podejmowane dzisiaj, z jaką mocą, z jakim entuzjazmem, i też na początku moją wypowiedzią, ta modlitwa o Ducha Świętego, tak bardzo też charyzmatyczna, ja o to chciałem prosić właśnie diakonię muzyczną, ale prowadzący mnie też ubiegli, taka jedność charyzmatyczna w tym, żeby zaprosić Ducha Świętego na początek naszych refleksji. To wszystko pokazuje rzeczywiście pytanie postawione w tytule, też zadane mi przez biskupa Adama, jawi się nieco jako retoryczne. Czy ruch Światło Życie potrzebuje doświadczenia charyzmatycznego? To jest cała kongregacja temu jest poświęcona. Cały czas prosimy tutaj o to, aby Duch Święty z mocą w nas działał, więc wygląda na to, że już odpowiadamy sobie przez sam fakt tego spotkania i przez podjętą tematykę. Bywa jednak, że rzeczy z pozoru bardzo oczywiste niezupełnie takimi się jawią w praktyce. Jak przechodzimy do konkretów, do życia codziennego, to wcale tak niekoniecznie bywa. podjęcie przez Ruch Światło-Życie potrzeby doświadczenia charyzmatycznego 40 lat potem, jak przeżywaliśmy intensywne przebudzenie charyzmatyczne, może w jakiś sposób świadczyć, że owoce tamtego przeżycia sprzed 40 lat w jakiś sposób jeszcze czekają na właściwe przyjęcie i wprowadzenie w życie. Ruch Światło-Życie nie tylko 40 lat temu bardzo mocno się otwierał na doświadczenie charyzmatyczne, ale i przez te 40 lat też były takie bardzo wyraźne momenty, kiedy to otwarcie następowało. Przypomnę choćby przed 20 laty hasłem roku były słowa Ewangelizacja 2000, modlitwa i wtedy też na kongregacji odpowiedzialnych pojawiły się tematy poświęcone odnowie w Duchu Świętym, relacjom między odnową charyzmatyczną a ruchem Światło-Życie. To też świadczyło o tym, że ciągle ten temat jest w tym środowisku ruchu Światło-Życie bardzo żywy. W ciągu tych 40 lat też pamiętamy, że w samym ruchu Światło-Życie pojawiały się środowiska, które bardzo mocno odwoływały się do doświadczenia charyzmatycznego, do przyjmowania i posługi charyzmatami, kładąc na to właśnie nacisk, zwłaszcza w kontekście posługi modlitewnej i ewangelizacyjnej. Owoce tych doświadczeń w jakiś sposób, myślę, są w ruchu ciągle obecnym. Odwołując się do mojego osobistego doświadczenia, to te 40 lat też dla mnie jest bardzo ważne, bo w 75 roku zaczynała się moja droga formacyjna w ruchu Światło-Życie. Pojechałem na pierwsze rekolekcje oazowe, nie mając pojęcia, w co ja się pakuję. To było w Kluszkowcach koło Czorsztyna. Część tej wioski dzisiaj już jest pod zbiornikiem, a w pozostałej rozwinął się i kościół piękny, a wtedy byliśmy w remizie. Po tamtym doświadczeniu pierwszej oazy, ja nie wiedziałem wtedy, przyznam się, że Ruch Światło-Życie przeżywa ten rok, tamten rok pod hasłem Odnowa w Duchu Świętym. Natomiast pozostało mi coś bardzo, bardzo ważnego. Głębokie doświadczenie chrześcijańskiej, żywej wspólnoty, które zadziałało na mnie, młodego człowieka, po siódmej klasie, chyba wtedy byłem w szkoły podstawowej, zadziałało jak potężny duchowy magnes. Tak, że ja już nigdzie na żadne inne wyjazdy nie chciałem potem jeździć. Powiedziałem to wyraźnie moim rodzicom. Tylko oaza. Tylko i wyłącznie oaza. Moja siostra młodsza popatrzyła się na mnie jak na fanatyka i rok później też pojechała na oazę. A więc mimo, że tego nie umiałem jeszcze wówczas nazwać, ale doświadczałem potężnego działania Ducha Świętego, bo tam, gdzie jest żywa chrześcijańska wspólnota, zdrowa chrześcijańska wspólnota, tam Duch Święty, nawet jeśli nie niesie się Jego znaków czy imienia gdzieś na proporcjach, to i tak z mocą działa, bo to jest Jego dzieło. Duch Święty wprowadzał mnie wówczas w moje osobiste doświadczenie, które głęboko naznaczyło moje życie, naznacza je do tej pory. Natomiast do otwarcia na doświadczenie charyzmatyczne ja dorastałem stopniowo i też za to jestem wdzięczny Duchowi Świętemu, że się nie wylał za mocno na mnie, bo bym tego nie ogarnął, nie pojął, a tak to krok po kroku, stopniowo mogłem na to się otwierać i do tego się przygotowywać. Pamiętam, były takie rekolekcje zimowe, pojechałem na nie kompletnie jak na wariata, nawet piżamy nie wziąłem do Szymanowa, do sióstry i tam przeżyłem bardzo intensywne doświadczenie Bożej obecności. Bóg przestał być dla mnie kimś abstrakcyjnym, stał się realnie obecnym. Ja odczułem potęgę, majestat Boży, a jednocześnie taka obecność pełna chwały i majestatu, która pociągała. Trochę myślałem, że to dałem się ponieść emocjom. Prowadzący te rekolekcje moderator też tam coś mówił o jakichś powaleniach i tak dalej, ale mnie się to w głowie nie mieściło. Wracając myślałem, że może to jednak trochę było tak podgrzane emocje, ale jak popatrzyłem z perspektywy na to, co się ze mną dalej dzieje, to stwierdziłem, nie, to było prawdziwe. To było doświadczenie duchowe. No między innymi to doświadczenie otworzyło mnie na przyjęcie powołania do kapłaństwa i to zrodziło przedziwną, ogromną radość w moim sercu. Następny etap, kolejne letnie tym razem rekolekcje, to było ogarnięcie Bożą miłością. Ten Bóg, który wcześniej mi się jawił jako taki potężny, wielki, wspaniały, ale realnie obecny tu, gdzie ja jestem, okazał się właśnie Bogiem, który mnie ogarnia swoją miłością. Przyniosło to wyzwolenie z kompleksów, z takiego zawstydzenia, chowania się za cudze plecy. Stałem się gotowy do podjęcia diakonii, także diakonii w ruchu Światło Życie. Pierwsze lata formacji seminaryjnej, którą łączyłem z posługą animatora podczas rekolekcji letnich, wakacyjnych, przyniosły stopniowe wychłodzenie duchowe. I w połowie mniej więcej formacji do kapłaństwa, formacji seminaryjnej, zetknąłem się z grupami oazowymi, które tchnęły jakimś niezwykłym dynamizmem i radością. Jak śpiewali pieśni uwielbienia, to było coś niesamowitego, coś, co mnie bardzo poruszało. Ja już taki trochę skleryczały się okazałem wtedy. Nawet kleryk może jakoś tak się właśnie w połowie formacji tak skostnieć trochę. I ta duchowa potrzeba, żeby mieć to, co oni mają, żeby też gdzieś sięgnąć do tego zapału, do tej świeżości, poprowadziła mnie do oaz modlitwy. Pewnie gdzieś tu jest ksiądz Zbyszek Snarski, będzie jeszcze pewnie mówił dzisiaj coś. To wtedy żeśmy się poznali na oazach modlitwy. I tam też miałem takie pierwsze doświadczenie darów charyzmatycznych. Znowu mogłoby mi się wydawać, że ulegam jakiejś zbiorowej halucynacji, że wchodzę w jakieś środowisko nadmiernie rozgrzanych emocji, gdyby nie to, że towarzyszyło temu bardzo wyraźne duchowe prowadzenie. Ja nie mogłem mieć wątpliwości, że Pan Bóg chce, żebym ja w to wchodził. I to wchodził na bosaka, jeszcze dosłownie na bosaka, bo przed wejściem do kaplicy kazali mi wtedy zdjąć buty. A przypadek, w cudzysłowie mówiąc, tak chciał, że wtedy czytałem właśnie rozważania o Mojżeszu, który przeżył doświadczenie Boga i też musiał zdjąć buty. Więc mówię, to nie jest przypadek, to Pan Bóg tutaj działa, a ja mam przyjąć to, co On daje w pokorze i w zaufaniu. Wkrótce przeżyłem seminarium życia w Duchu Świętym, prowadzone zresztą w konspiracji przez naszego rektora seminarium duchownego w Łomży. Całkowita konspiracja, nikt o tym nie wiedział, poza grupką wybranych. A modlitwę o wylanie Ducha Świętego, chrzest w Duchu Świętym podjęła grupa Odnowy w Duchu Świętym, pełna ekumenia międzyruchowa właśnie z Białegostoku. I to doświadczenie zaowocowało we mnie takim otwarciem wewnętrznym na dar uwielbienia. Po polsku, bo ja też byłem ostrożny wtedy, tak od razu nie będę szaleć, ale to było takie właśnie coś, co już nie ode mnie pochodziło. Ja mogłem być pewny, że rzeczywiście w tym jest prowadzenie Boże, że działa Duch Święty. I to doświadczenie charyzmatyczne dla mnie stało się niezwykłym błogosławieństwem, pozwoliło mi, myślę, w zupełnie innej perspektywie przygotować się do święceń kapłańskich, przyjąć te święcenia i wchodzić w kapłańską posługę, chociaż wchodziłem w sposób nietypowy, bo zaraz po święceniach pojechałem na dalsze studia do Rzymu. No ale właśnie Duch Święty przynaglał, żeby każde wakacje przyjechać na oazę i poprowadzić rekolekcje oazowe. I to tak właśnie pokombinował, że to wszystko grało i dobrze się składało. Dla mnie było to bardzo ważne, także i w studiach, ale i w tej posłudze moderatora, szczególnie przez to doświadczenie charyzmatyczne mogłem być otwarty na rozeznawanie duchowe. Mogłem mieć taką wrażliwość na Boże prowadzenie tych rekolekcji, które podejmowałem, dzieł, które podejmowałem, że to nie ja. Ja jestem tylko narzędziem, które oddaje się Panu Bogu do dyspozycji, pewnie słabym, ale to po to, żeby się jeszcze bardziej pokazała Jego chwała i Jego moc. Doświadczenie charyzmatyczne dla mnie było też bardzo ważne w tych momentach, kiedy mogłem służyć modlitwą wstawienniczą. Dyskretnie, bez rozgłosu, ja nigdy na oazach nie robiłem jakiegoś wielkiego halo charyzmatycznego, ale tam, gdzie było potrzeba, z wiarą mogłem wyciągnąć ręce w gronie kilku osób, podjąć taką modlitwę i widziałem, że Pan Bóg chce w ten sposób działać, poruszać serca moich sióstr i braci. Starałem się też pokazywać, że otwartość na dary Ducha Świętego, na charyzmaty jest po prostu normalnym elementem życia chrześcijańskiego. To nie są jakieś fajerwerki, to po prostu normalnie się tak żyje. I do dzisiaj tak to przeżywam, że posługa czy w odnowie, czy teraz w parafii, czy w seminarium, no bez prowadzenia Ducha Świętego jest niemożliwa. Się zastanawiam, idę na wykłady do seminarium, teologia dogmatyczna, w tym semestrze na przykład Trójca Święta, rzecz absolutnie niepojęta dla ludzkiego umysłu, a ja muszę przekonać kleryków, że na egzaminie muszą mi coś więcej powiedzieć niż to, że Trójca jest niepojęta. No i parę już lat minęło, od kiedy służę prowadzeniem tych wykładów i nie nudzę się tym, wręcz przeciwnie. To jest ciągle jakieś dziwnie świeże. Ja idę do seminarium zawsze z ogromnym entuzjazmem i radością, no też dlatego, że mamy wspaniałych kleryków w seminarium łomżyńskich, to naprawdę chcę się do nich pójść, ale też jestem świadom, że to odświeżanie duchowe to jest dziełem Ducha Świętego. Moi drodzy, pytanie o potrzebę doświadczenia charyzmatycznego w ruchu Światło-Życie, myślę, że potrzeba też sytuować nie tylko na bazie indywidualnych doświadczeń, bo myślę, że tutaj wiele osób mogłoby się podzielić jeszcze bardziej budującymi doświadczeniami, ale jestem przekonany, że też trzeba, żebyśmy byli zakorzenieni w życiu Kościoła, w nauczaniu magisterium Kościoła. I to nasze otwieranie się na doświadczenie charyzmatyczne, ono jest głęboko zakorzenione w tym, co przeżywa cały Kościół, szczególnie w tym okresie posoborowym. My jesteśmy dziećmi soboru, jesteśmy niesieni tym duchem, który tak mocno powiał w czasie Soboru Watykańskiego II i nie przestaje tchnąć dla ożywienia i odnowienia Chrystusowego Kościoła. To jest odnowa pneumatologii katolickiej, ale także postępujące dynamicznie praktyki Kościoła, które pokazują, że Duch Święty działa nie tylko teoretycznie, ale też i bardzo praktycznie. Jest to pytanie o miejsce i rolę Ducha Świętego w życiu Kościoła i w życiu każdego z członków Kościoła. Ja kiedy udzielam chrztu, to mam też taką głęboką świadomość, to jest jeden z najradośniejszych momentów posługi kapłańskiej, kiedy mogę chrzcić, ale mam świadomość, że nie tylko w tym momencie, kiedy udzielam chrztu, Duch Święty zstępuje na tego przeważnie malutkiego człowieka i przemienia go, upodabniając do jednorodzonego Syna Bożego, ale całe to życie musi być właśnie zanurzone w Duchu Świętym, bo stawanie się chrześcijaninem to jest aż do śmierci. W zasadzie do tego momentu, kiedy upodobnię się do Chrystusa, patrząc na Niego twarzą w twarz. Duch Święty sam przynagla i inspiruje naszą refleksję i na płaszczyźnie nauczania, magisterium, i na płaszczyźnie konkretnych duchowych doświadczeń, i tych historycznych, i tych aktualnych. Pamiętamy, że przecież papież Jan XXIII bardzo wyraźnie nazywał to pragnienie, aby Sobór stał się dla Kościoła nową pięćdziesiątnicą. A tekst, myślę, wielu z nas bardzo dobrze znany z Konstytucji Dogmatycznej o Kościele w numerze 12 bardzo wyraźnie wskazywał, że Duch Święty działa w Kościele nie tylko przez sakramenty i posługi sakramentalne, ale także poprzez dary, których On każdemu tak jak chce udziela i że te charyzmaty, to zostało wprost wyraźnie nazwane, że te charyzmaty, zarówno najznamienitsze, jak i te bardziej pospolite, a szerzej rozpowszechnione, są nader stosowne i pożyteczne dla potrzeb Kościoła. Przyjmować je należy z dziękczynieniem i ku pociesze. Przyjmować je należy z dziękczynieniem i ku pociesze. Sobór nie określał, że jakaś jedna grupa ludzi ma się zająć przyjmowaniem charyzmatów, czy jakaś druga grupa ludzi, że to ma być jakoś podzielone. Nie, mówił o wszystkich ochrzczonych, o całym Kościele, że wszyscy powinni przyjmować te charyzmaty właśnie w taki sposób, z takim otwarciem, z dziękczynieniem, bo to są dary, a więc dziękujemy za te dary i ku pociesze, ku zbudowaniu całego Kościoła. Za encykliką Dominum Edificantem świętego Jana Pawła II chcemy, żeby wiara w Ducha Świętego stale wyrażana przez Kościół była odnawiana i pogłębiana w świadomości całego ludu Bożego, również w naszej świadomości. Kościół nieustannie wyznaje tę wiarę Ducha Świętego, a ona ma się konkretyzować w naszym życiu chrześcijańskim. Nie jako coś abstrakcyjnego, ale jako coś bardzo realnego. Wiara, czyli zawierzenie, czyli poddanie się Duchowi Świętemu, bo na tym poziomie chcemy mówić o wierze. Warto przypomnieć jeszcze jeden dla mnie bardzo bliski, bardzo drogi tekst z przygotowania do wielkiego jubileuszu z listu apostolskiego Tertium Millenium Adveniente 45. Do najważniejszych zadań związanych z przygotowaniem jubileuszu należy ponowne odkrycie obecności Ducha Świętego, który działa w Kościele zarówno na sposób sakramentalny, zwłaszcza przez bierzmowanie, jak i za pośrednictwem licznych charyzmatów, zadań i posług przez Niego wzbudzonych dla dobra Kościoła. Cały Kościół ma takie zadanie. I ono nie zmieniło się przez te 15 lat od wielkiego jubileuszu. Nie zmieniło się. Potrzebujemy, aby to odkrywanie osoby Ducha Świętego łączyło się z coraz pełniejszym otwarciem na to, czego On chce Kościołowi udzielić, dając wszystkim ochrzczonym, każdemu z ochrzczonych, te dary, których On sam dla dobra Kościoła chce udzielić. Wszyscy autorzy podkreślają też znaczenie ruchu charyzmatycznego w Kościele katolickim dla właśnie ożywienia wiary w Ducha Świętego i otwarcia się na Jego działanie. Kształtowanie się i rozwój ruchu Światło-Życie w połowie lat 70. był naznaczony bardzo licznymi doświadczeniami obdarowania charyzmatami, zwłaszcza w kontekście modlitwy. Wspólna modlitwa, bardzo intensywna, przyzywanie z wiarą Ducha Świętego owocowały no, choćby właśnie darem języków, darem proroctwa. Przypominane tutaj wydarzenia z Murzasichla z 75 roku, ale warto też przywołać i tydzień eklezjologiczny, który odbył się w Lublinie w październiku tamtego roku pod hasłem Odnowa w Duchu Świętym, ruch charyzmatyczny Kościele, to wtedy w kaplicy na Sławinku goście zagraniczni modlili się nad osobami właśnie z ruchu Światło-Życie, które chciały otworzyć się na doświadczenie charyzmatyczne i Duch Święty słowa dotrzymał i rzeczywiście dotknął te osoby, które tamtą modlitwę przeżyły. Warto pamiętać, że w ciągu lat od 77 do 85 pierwszym pismem charyzmatycznym w Kościele katolickim w Polsce był list do oaz modlitwy i grup modlitewnych Siloe, produkowany pod kierunkiem ojca Franciszka i kolportowany pod czujnym okiem SB i innych służb, które czuwały nad tym, żeby się w Kościele za bardzo dobro nie rozwijało. Nieraz rekwirowano całe nakłady, nie wiadomo ile ich docierało, ale docierały. Docierały i służyły pogłębieniu doświadczenia charyzmatycznego w grupach i ruchu Światło-Życie i w rodzących się grupach odnowy w Duchu Świętym. To ze sobą wtedy było bardzo blisko powiązane. Jeszcze w połowie lat 90. oficjalny przedstawiciel ruchu Światło-Życie uczestniczył w spotkaniach Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym. Tak to ze sobą było blisko związane. Duchowość ruchu Światło-Życie, jak przeczytałem w jednym z dokumentów pod tytułem Charyzmat i duchowość ruchu Światło-Życie, cechuje również otwarcie na działanie Ducha Świętego i Jego dary, charyzmaty i w tym znaczeniu jest duchowością charyzmatyczną. No to już kawałek czasu upłynął, od kiedy te słowa zostały zapisane. I trzeba pamiętać, że doświadczenie charyzmatyczne przy całej wieloznaczności tego pojęcia nie może sprowadzać się tylko do przyjmowania darów charyzmatycznych i służenia tym darom. Myślę, że trzeba bardzo mocno podkreślić, że przede wszystkim jest to doświadczenie osobistej pięćdziesiątnicy, napełnienia Duchem Świętym. To jest nowa, intensywna relacja z trzecią osobą Trójcy Świętej, bo bez dawcy nie ma jego darów. A tam, gdzie wchodzimy w taką zażyłość z Duchem Świętym i pozwalamy, żeby On był rzeczywiście trzecią osobą Trójcy Świętej w moim życiu, żeby był Bogiem w moim życiu, no to nie może braknąć otwarcia na to, czym On chce obdarować. Bo jak traktuję Boga jak Boga, to On jest suwerenny w tym, czym chce mnie obdarować, a ja ufam, że to, co mi daje, to są dobre dary. To są rzeczy i dla mnie pożyteczne, i przeze mnie też dla innych. Doświadczenie charyzmatyczne ukierunkowane jest na dobro Kościoła, nie na jakąś osobistą satysfakcję osób obdarowanych. Charyzmaty nie są po to, żeby się cieszyć, że ja je mam, tylko po to, żeby nimi służyć. I w tym sensie są znakami pokory i ofiarności. Domagają się zakwestionowania samego siebie, zgody na to, że ja nie kontroluję siebie w pełni. To nie jest tak, że wpadam w jakieś transy, ale pozwalam, by Duch Święty miał pierwsze słowo w moim życiu i ufam, że no mogę nawet coś tam po ludzku, jakieś swoje nawet myśli przedstawić, ale poddaję się, ryzykuję. Charyzmaty domagają się zaryzykowania. To jest służba charyzmatami, to jest kroczenie po wodzie, to jest kroczenie w wierze. Charyzmaty zobowiązują do ofiarności, zaangażowania ewangelizacyjnego. Posługa ewangelizacyjna jest właściwym kontekstem przyjmowania darów charyzmatycznych i służenia nimi. Tutaj, w tym miejscu, w 2002 roku, taki maltański charyzmatyk porównywał charyzmaty do wyposażenia płetwonurka. Jak się założy tam butle, kombinezon z pianki, płetwy, i okulary, i ustnik, to bardzo człowiek w tym nieporadnie się rusza. To w ogóle nie da się w tym chodzić, nie da się w tym funkcjonować. Co trzeba zrobić? Skoczyć do wody. I wtedy okazuje się, że i butla z powietrzem się przydaje, i płetwy się przydają, i kombinezon, wszystko jest potrzebne. Charyzmatów nie można trenować na sucho. Doświadczenie charyzmatyczne nie jest do trenowania na sucho, jest do trenowania w posłudze przede wszystkim ewangelizacyjnej, w służbie Kościołowi. To jest właściwe środowisko dla pogłębiania, rozwijania doświadczenia charyzmatycznego. W ubiegłym roku podczas spotkania czuwania grup odnowy w Duchu Świętym, to na Jasnej Górze, żeśmy się zastanawiali, czy także w naszych grupach odnowy zbytnia ostrożność, obawa i nieufność wobec darów charyzmatycznych nie powodują tego, że Duch Święty znajduje sobie także inne środowiska, inne przestrzenie, bardziej chętne do przyjmowania darów charyzmatycznych i posługiwania nimi. I trzeba powiedzieć tak, Duch Święty poradzi sobie. Duch Święty sobie poradzi. Kościół ma gwarancję trwania, z nami czy bez nas. Ale czy my sobie poradzimy bez Ducha Świętego? Nie. I jeśli my odmówimy Duchowi Świętemu prawa do posługiwania się nami, do obdarowywania nas charyzmatami, posługiwania tymi charyzmatami, to my stracimy. Duch Święty znajdzie sobie innych ludzi, a my będziemy usychać. My będziemy robić się skamieniali. No a to zaprzeczenie ruchu. Ruch to jest dynamizm. Dynamizm, który wypływa z łona Trójcy Świętej. To jest tchnienie miłości, które ożywia. W tym kontekście trzeba powiedzieć, że tak, tytułowe pytanie ja bym w ogóle odwrócił, pozbawił tego, czy ruch Światło Życie bardzo potrzebuje doświadczenia charyzmatycznego. Ale nie po to, żeby się przekształcać na przykład w ruch odnowy w Duchu Świętym. Bo skoro Duch Święty powołuje w Kościele rozmaite ruchy, to nie po to, żeby jeden przerabiać na drugi, bo jeden lepszy, drugi gorszy. Każdy ruch w zamyśle Ducha Świętego ma służyć Kościołowi w taki sposób, w jaki Duch Święty go ukształtował. Ale właśnie w tym otwarciu na jego tchnienie, na działanie Ducha Świętego. Duch Święty sprawia, że każdy z nas może dzięki Niemu właśnie pełniej żyć własną tożsamością. A tylko wtedy, kiedy wiem, kim jestem, kiedy rozpoznaję całe bogactwo tego, kim jestem, mogę właściwie służyć innym. Niech Duch Święty więc pogłębia i ożywia to głębokie poczucie tożsamości ruchu Światło-Życie, aby ciesząc się żywym doświadczeniem charyzmatycznym mógł ubogacać Kościół cały zgodnie z wolą Ducha Świętego. Amen.